Witam, nazywam się Michał Guzowski. Zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu wytycznych projektowania aplikacji w stylu Windows 8. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat wymagań dla gier, czyli będzie to temat szybki, prosty i przyjemny, bo wierzę, że 100% społeczności deweloperów lubiła bądź nadal lubi grać w gry. Temat. Zaczniemy od tego, z czym również jako użytkownik mamy do czynienia od samego początku. Wygląd i nawigacja. Następnie przejdziemy do kontrolek, gdyż ustawienie tych elementów jest krytyczne z punktu widzenia usability. Na deser zostawimy co prawda szczegóły, takie jak ustawienia czy stany, ale jak mówi stare porzekadło, diabeł tkwi w szczegółach. W swoim życiu każdy człowiek, a w szczególności szanujący się nerd, grał w gry. Jednak gry to bardzo szerokie pojęcie, pod którym kryje się zarówno prosty pasjans, strzelanki FPP oraz niezwykle rozbudowane gry typu MMORPG z widokiem TPP i systemem achievementów. Jednak czy jako gracze zastanawialiście się, czemu na przykład pasek amunicji znajduje się w dolnym lewym rogu zamiast na środku? Albo czemu wybór poziomu nie może odbywać się zawsze konsolowo, tylko w 99% przypadków odbywa się poprzez listę nazw, często uzupełnionych obrazkami? Odpowiedź jest prosta, bo ktoś przysiadł nad designem, ktoś to przemyślał na tyle dobrze, byśmy my, gracze, odczuli wrażenie, no, ten pasek powinien być tu, gdzie jest. I teraz musimy zamienić się miejscami. To my musimy tak zaprojektować grę, by nasz docelowy użytkownik pomyślał, dobra robota, fajna gra, świetny design. A już prawdziwie hardkorowe zadanie jest takie, by inny programista pomyślał, no, nie zaprojektowałbym tego lepiej. Jak się do tego zabrać? Zacznijmy od wyboru wzorca nawigacyjnego. Wzorce mamy dwa, płaski i hierarchiczny. Jeśli w Twojej grze jedynym doświadczeniem użytkownika będzie gra jako taka, przykładem jest pasjans albo choćby widoczny tankster, to zdecydowanie wystarczy wzorzec płaski. Wzorzec płaski jest świetny, kiedy Twoja gra charakteryzuje się prostotą i użytkownik powinien skupić się na najprostszej akcji, czyli zacząć grę. Prezentowany obrazek jest świetnym przykładem tego, kiedy gra nie oferuje użytkownikowi żadnych rozbudowanych opcji oprócz rozpoczęcia gry w jednym z dwóch trybów. Zamiast przenosić taką skromną funkcjonalność do różnego rodzaju opcji czy ustawień, znacznie łatwiej jest wystawić je na pierwsze okno gry, co pozwoli na szybkie i proste zarządzanie nią. Drugą możliwością jest układ hierarchiczny. Używamy go, kiedy nasza gra jest rozbudowana, zawiera sporo modułów, poziomów i opcji. Jedyną możliwością jest pogrupowanie tych elementów w zbiory, w których każdy zbiór mieści się na jednym ekranie. W przykładowym zbiorze możemy pokazać takie elementy jak wybór poziomu, nowa gra, kontynuacja, ustawienia i ostatnie osiągnięcia. Każda taka kategoria może agregować inne zbiory, jak na przykład wybór poziomu będzie zawierał poziomy podzielone według ich kategorii. Każdy zbiór jest niezależny i na bieżąco odświeża zawarte informacje nie tylko podczas przeglądania go, ale także podczas gdy użytkownik wykonuje inne aktywności, jak choćby granie i uzyskiwanie osiągnięć. Pomiędzy zbiorami użytkownik może poruszać się zoomem semantycznym. We wzorcu hierarchicznym z poziomu gry zawsze powinna być opcja powrotu do zbioru głównego. Aby pokazać polecenia wewnątrz zbioru, należy wykorzystać dolny upbar. Polecenia stałe, takie jak uaktualnienie do pełnej wersji, powinny znaleźć się po prawej stronie dolnego upbara, zaś polecenia kontekstowe powinny być umieszczone po jego lewej stronie. W tym momencie poruszyliśmy bardzo ważny element gry, a mianowicie kontrolki. W każdej grze kontrolki są tym najbliższym kontaktem między grą a graczem. To poprzez kontrolki gracz zarządza grą, stwierdza, czy gra jest intuicyjna i po prostu gra. Jeśli design jest grą wstępną, to kontrolki są naszymi zmysłami dotyku. Kontrolki mogą być umieszczone albo jako nieodłączny element gry, albo mogą być ukryte w upbarze. Co o tym decyduje? Po pierwsze, jak często ta kontrolka będzie wykorzystywana? No bo jeśli będziemy jej używać co chwila, to diametralne znaczenie ma, czy ja jako gracz będę musiał wykonać jedno tapnięcie, czy może tapnięcie, slide, tapnięcie i trzy razy mrugnąć okiem. Po drugie, czy ta kontrolka jest niezbędna do grania? Czy mogę grać i obejść się bez tej kontrolki? Jeśli odpowiedź na oba pytania jest tak, zdecydowanie kontrolka powinna znaleźć się jako integralna część ekranu gry. Jeśli odpowiedź na oba jest nie, to prawidłowe będzie umieszczenie kontrolki w upbarze. Dlaczego to takie ważne? Bo im bardziej zadbamy o nieprzepełnianie głównego widoku niepotrzebnymi informacjami, tym lepsze wrażenie będzie miał użytkownik. Widok będzie dla niego bardziej przejrzysty, design intuicyjniejszy, a gra ciekawsza, bo pozwolimy mu na skupienie się na tym, co najważniejsze, czyli na graniu. Przy okazji kontrolek warto wspomnieć o tym, byśmy zadbali o dostosowanie naszych kontrolek do potrzeb użytkownika. Nie ma uniwersalnych kontrolek, a każda dłoń jest inna. Najlepiej, jeśli pozwoli się użytkownikowi dostosować samemu wielkość kontrolek. Może się to odbyć albo z poziomu ustawień, albo poprzez pojawienie się kontrolek w miejscu, w którym użytkownik dotknął ekranu. Dodatkowo zadbajmy, by kontrolki były oddalone minimum o 20 pikseli od krawędzi ekranu, dzięki czemu nie będą kolidowały z appbarami czy paskiem Charms. A skoro już jesteśmy przy pasku Charms, to powiedzmy sobie trochę o tym, jak powinniśmy w naszej grze prezentować ustawienia czy stany. Wszelkie ustawienia gry, opcje, pomoc i ocena powinny być dostępne z poziomu ustawień w pasku Charms. W tym oknie mieszczą się wszystkie opcje aplikacji na Windows 8 i jest to naturalne środowisko dla użytkowników, kiedy chcą znaleźć ustawienia dźwięku czy obrazu. Inną kwestią jest stan pauzy, bowiem nie każda gra posiada obsługę takiego stanu, jak na przykład gry multiplayerowe, a w szczególności ich podgrupa należąca do gier typu MMO. Kiedy jednak gra będzie wymagać stanu pauzy, to powinniśmy to uruchamiać zawsze wtedy, kiedy gra straci skupienie użytkownika, czyli na przykład użytkownik uruchomi pasek Charms, zmieni się stan wizualny poprzez obrócenie ekranu lub przesunięcie do trybu Snapped, o ile w tych stanach nie można kontynuować rozgrywki, gracz wcisnął przycisk pauzy lub gra weszła w stan wstrzymania, czyli stan suspended, o którym mówiliśmy w 12 odcinku tego kursu. Informowanie użytkownika o pauzie powinno się odbywać poprzez ekran informacyjny, przeniesieniem do menu gry lub maskę. Jedyną opcją z poziomu pauzy powinno być odpauzowanie gry i wykonanie tej czynności powinno być równie proste, jak i zapauzowanie. Po odpauzowaniu dobrym nawykiem jest ustawienie widocznego licznika, który dałby użytkownikowi kilka sekund zorientowania się, w jakim położeniu w grze znajduje się jego postać. Każda aplikacja może działać w czterech trybach widoku: w trybie pełnoekranowym Landscape lub Portrait oraz w trybach Snapped lub Field. W dwóch pierwszych gra powinna zawsze działać. W dwóch ostatnich gra powinna działać, o ile jest to uzasadnione. Może się zdarzyć, że Twoja gra do pewnego momentu będzie grywalna w trybie Snapped, jednak potem będzie wymagała więcej miejsca. W takiej sytuacji gra powinna zostać zapauzowana, a użytkownik poinformowany, że do dalszej rozgrywki wymagany jest tryb Field czy pełnoekranowy. Słowem zakończenia poruszmy jeszcze temat kontraktów. Każda gra powinna zapewniać użytkownikowi możliwie rozbudowany wachlarz kontraktów. W przypadku scenariuszy wyszukiwania powinniśmy rozpatrzyć takie opcje jak wyszukiwanie znajomych do rozpoczęcia rozgrywki sieciowej, wyszukiwanie graczy na bitwie wyników, wyszukiwanie osiągnięć, wyszukiwanie konkretnego poziomu w grach wielopoziomowych itd. W kontekście współdzielenia powinniśmy zapewnić graczowi podłączenie do gry innych graczy, powiadomienie na serwisie społecznościowym o uzyskanym wyniku, statusie bądź osiągnięciu oraz współdzielenie danych pomiędzy aplikacjami, jak na przykład przedmioty, schematy budowania lub nawet problemy do rozwiązania. To już wszystko w tym odcinku. Więcej informacji możecie zaczerpnąć z wyświetlonego linku. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do kontaktu mailowego w razie pytań. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.